Witaj w Roma Guide. Stoisz przed budowlą, która przetrwała 2000 lat i spójrz na nią uważnie, bo widzisz tylko jej połowę. Cała zewnętrzna ściana po tej stronie zniknęła. Zapytasz, barbarzyńcy? Trzęsienia ziemi? Po części. Ale prawdziwego sprawcę znajdziesz w kościołach całego Rzymu. Bo przez 1000 lat Koloseum było darmowym kamieniołomem. Papieże i kardynałowie wysyłali tu robotników, którzy wydłubywali z murów bloki trawertynu na nowe pałace, mosty, a nawet na bazylikę świętego Piotra. Spójrz na powierzchnię kamienia, te setki dziur to ślady po żelaznych klamrach, które spinały bloki. Klamry też wydarto na przetopienie. Rzym zjadał własny pomnik kawałek po kawałku. A teraz nazwa. Koloseum nie ma nic wspólnego z rozmiarem. Tuż obok, tam gdzie dziś trawnik, stał posąg cesarza Nerona wysoki na 35 metrów, kolos. Amfiteatr nazwano od sąsiada z brązu, który dawno zniknął. Pierwotnie mówiono o nim Amfiteatr Flawiuszów od dynastii, która go wzniosła na gruzach prywatnego pałacu Nerona celowo, jako gest, oddajemy ludowi to, co tyran zagarnął dla siebie. Wejdź teraz pod arkady. Pod twoimi stopami za chwilę otworzy się świat, którego widzowie nigdy nie mieli zobaczyć. Poliz łuki, kiedy przechodzisz. Na parterze było ich 80. To nie ozdoba, to inżynieria tłumu, którą do dziś kopiuje każdy stadion na świecie. Każdy widz miał gliniany żeton z numerem sektora, rzędu i wejścia, coś jak dzisiejszy bilet z miejscem. Wchodziłeś swoim łukiem, swoimi schodami, do swojego sektora. Dzięki temu systemowi 50, może 80 tysięcy ludzi zajmowało miejsca w kilkanaście minut i opuszczało budowlę równie szybko. Rzymianie mieli na te przejścia osobne słowo, vomitoria, od wyrzucać. Budowla wypluwała tłum na zewnątrz. Pomyśl o tym następnym razem, gdy będziesz wychodził ze stadionu albo z kina. Ten pomysł narodził się tutaj, 19 wieków temu. Niektóre rozwiązania są tak dobre, że nie da się ich ulepszyć, można je tylko odkryć na nowo. Zatrzymaj się przy barierce i spójrz w dół, na ten labirynt ceglanych ścian. Dziś patrzysz prosto w trzewia Koloseum. Ale przez całe stulecia tego widoku nie miał nikt, bo tam, gdzie teraz ziejąca dziura, leżała drewniana podłoga przykryta warstwą piasku. Właśnie od tego piasku pochodzi słowo, którego używasz codziennie. Po łacinie piasek to harena, arena. Sypano go grubo, żeby wsiąkała w niego krew. Praktyczny detal, który przetrwał 2000 lat w językach całego świata. A pod tą podłogą pracowała maszyna. To, na co patrzysz, nazywa się hypogeum, dwupoziomowy świat korytarzy, klatek i mechanizmów. Były tu 32 windy, napędzane przez ludzi obracających kołowroty. Na sygnał klatka ze zwierzęciem wjeżdżała w górę, otwierała się zapadnia i lew albo niedźwiedź pojawiał się na arenie znikąd, w obłoku piasku, na oczach ryczącego tłumu. Bez schodów, bez wejścia. Magia inżynierii w służbie spektaklu. Wyobraź sobie ten dół wypełniony ludźmi. W mroku, w upale, w smrodzie zwierząt i dymu setki niewolników ciągnęły liny w idealnej koordynacji, nie widząc nic z tego, co działo się nad nimi. Słyszeli tylko tłum. Ryk, gdy coś się pojawiało. Jęk, gdy ktoś ginął. Pracowali w ciemności, żeby ktoś na górze zobaczył cud. A na samym początku, zanim zbudowano hypogeum, działo się tu coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. Arenę zalewano wodą i odgrywano bitwy morskie, prawdziwe okręty, prawdziwi wioślarze, inscenizacje słynnych starć floty. Historycy do dziś spierają się, jak dokładnie to robiono. Bo jak uszczelnić arenę wielkości boiska i napełnić ją wodą, a potem osuszyć na następny pokaz? Rzymianie potrafili. My nie jesteśmy pewni jak. Stań tu chwilę w ciszy i popatrz na te mury. Każda cegła była niewidoczna dla widzów. Cały ten geniusz, cała ta praca ukryte pod stopami, pod piaskiem, w służbie kilku sekund zdumienia. Pomyśl, ile cywilizacji wkłada największy wysiłek w to, czego nikt nigdy nie zobaczy. Zapomnij na chwilę o filmach. Większość tego, co wiesz o gladiatorach, jest nieprawdą i właśnie dlatego prawda jest ciekawsza. Po pierwsze, oni rzadko ginęli. Gladiator był kosztowną inwestycją, lata szkolenia, wyżywienie, lekarze. Jego właściciel nie chciał, by zginął, tak jak klub piłkarski nie chce, by jego gwiazda złamała nogę. Szacuje się, że śmiercią kończył się może co dziesiąty pojedynek. Przegrany często dostawał łaskę, jeśli walczył dzielnie. Po drugie, niektórzy walczyli dobrowolnie. Owszem, większość to byli niewolnicy i skazańcy. Ale bywali wśród nich wolni ludzie, którzy podpisywali kontrakt dla sławy i pieniędzy gwiazdy, na których kobiety wzdychały, a dzieci malowały ich podobizny na ścianach. Mamy te graffiti z Pompejów, Celadus, westchnienie dziewcząt. A teraz historia, w którą trudno uwierzyć, choć jest prawdziwa. Cesarz Commodus, władca całego imperium, sam wychodził na tę arenę. Walczył ponoć setki razy. Strzelał z łuku do zwierząt z bezpiecznej platformy, zabijał przerażone strusie i ogłaszał, że jest wcieleniem Herkulesa. Senatorowie musieli siedzieć i patrzeć, bijąc brawo, przełykając wstyd. Najpotężniejszy człowiek świata przebrany za gladiatora, żebrzący o poklask tłumu. Kilka lat później uduszono go we własnej łaźni. Spójrz na arenę i wyobraź sobie ich obu. Anonimowego niewolnika, który walczył, by przeżyć i cesarza, który walczył, bo nie umiał się nasycić. Ta sama arena. Dwa przeciwne końce ludzkiego losu. Spójrz w górę, na górną krawędź murów. Widzisz rząd kamiennych wsporników z otworami? Sterczały z nich drewniane maszty. A na masztach rozpinano coś, co brzmi jak szaleństwo. Gigantyczny płócienny dach nad całym Koloseum. Nazywał się Velarium. Ogromna markiza z lnu, która osłaniała widzów przed rzymskim słońcem i dawała cień dziesiątkom tysięcy ludzi. Ale kto potrafił rozpiąć płótno nad przestrzenią tej wielkości, bez jednego słupa w środku? Tylko ludzie, którzy całe życie robili dokładnie to, z żaglami. Do obsługi Velarium sprowadzano marynarzy z floty wojennej z Misenum, 100 kilometrów stąd. Wspinali się po masztach, ciągnęli liny, czytali wiatr jak na pełnym morzu, tyle że nad głowami tłumu zamiast nad falami. Następnym razem, gdy poczujesz cień w upalny dzień, pomyśl o marynarzu, który wisiał tu w górze, żebyś ty mógł patrzeć na arenę bez mrużenia oczu. Zanim wyjdziesz, jedno pytanie, które zmienia wszystko. Ilu chrześcijan zginęło na tej arenie, rzuconych lwom za wiarę? Odpowiedź zaskakuje większość ludzi, prawdopodobnie żaden, albo niemal żaden. Nie ma na to wiarygodnych dowodów. Wielkie prześladowania odbywały się gdzie indziej, w cyrkach, na ulicach, w ogrodach Nerona. Obraz męczenników ginących właśnie w Koloseum to w dużej mierze legenda, która narodziła się dopiero kilkanaście wieków później. A jednak ta legenda ocaliła budowlę. W XVIII wieku papież ogłosił Koloseum miejscem uświęconym krwią męczenników i zakazał dalszego rozbierania go na kamień. Postawił krzyż, który stoi tam do dziś. Pomyśl o tym paradoksie. Amfiteatr, w którym przez wieki świętowano przemoc i śmierć dla rozrywki, przetrwał dlatego, że uznano go za świętą ziemię cierpienia. Legenda, być może nieprawdziwa, zatrzymała kilofy, których nie zatrzymały trzęsienia ziemi. Stań tu jeszcze chwilę i posłuchaj. Słyszysz ruch miasta, autobusy, języki turystów z całego świata. W tym samym miejscu, gdzie ryczało 80 tysięcy gardeł, domagając się krwi. Ta sama przestrzeń, ci sami ludzie w gruncie rzeczy, bo natura ludzka nie zmienia się tak szybko jak nasze rozrywki. I może właśnie po to warto tu przyjść. Nie po to, by podziwiać inżynierię, choć jest zdumiewająca. Lecz by stanąć w miejscu, które pokazuje nas samych bez upiększeń, naszą zdolność do tworzenia cudów i naszą zdolność do oklaskiwania okrucieństwa, w tym samym budynku, w tej samej godzinie. Koloseum nie jest pomnikiem Rzymu. Jest lustrem. Dziękuję, że byłeś z Roma Guide.